Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie wiadomości ze Stolicy Apostolskiej oraz wywiad z Wojciechem Kilarem o muzyce sakralnej Henryka Mikołaja Góreckiego. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Radio Watykańskie rezygnuje z nadawania na falach średnich i krótkich na Europę i obie Ameryki. Poinformował o tym jego dyrektor, ksiądz Federico Lombardi. Decyzja, wpisująca się w trwające od lat przekształcenia techniczno-strukturalne papieskiej rozgłośni, wchodzi w życie 1 lipca. Ksiądz Lombardi przypomniał, że przygotowywane w 40 językach programy z Watykanu docierają do słuchaczy przede wszystkim za pośrednictwem lokalnych retransmisji oraz drogą satelitarną. Dotyczy to zwłaszcza obszaru Europy i obu Ameryk. Oprócz tego rozwijana jest strona internetowa z różnymi formami przekazu informacji z Watykanu, także we współpracy z Watykańskim Ośrodkiem Telewizyjnym.
Na terenie Rzymu i Włoch Radio Watykańskie pozostanie słyszalne na falach ultrakrótkich oraz w wersji cyfrowej. Z kolei nadawanie na falach krótkich pozostanie utrzymane na obszar Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. Ksiądz Lombardi przypomina, że ta tradycyjna forma nadawania spełniła nieocenioną rolę w minionym stuleciu, zwłaszcza w okresie zimnej wojny. Obecnie jednak fale krótkie w coraz większym stopniu są zastępowane nowymi technikami przekazu, co bierze pod uwagę również Radio Watykańskie.
Warto dodać, że także programy w języku polskim z Watykanu są szeroko dostępne dzięki wspomnianym technologiom. Codzienny serwis informacyjny jest retransmitowany na całą Polskę w programie pierwszym Polskiego Radia i w Radiu Maryja. Zarówno dziennika, jak i magazynu wieczornego można słuchać na falach rozgłośni diecezjalnych i lokalnych, także poza Polską. Oprócz tego obu programów można wysłuchać w internecie na katolickich portalach Deon, Opoka i Kai. Działa również aktualizowana własna strona internetowa sekcji polskiej www.rv.pl, a zamieszczane tam wiadomości są dodatkowo rozsyłane pocztą elektroniczną w specjalnym biuletynie.
Władze Kongregacji Nauki Wiary spotkały się z przedstawicielkami Konferencji Zakonów Żeńskich w USA, LCWR. Organizacja ta, skupiająca 80% amerykańskich zakonnic, została wezwana przez Stolicę Apostolską do przeprowadzenia wewnętrznej reformy. Chodzi o skorygowanie błędów doktrynalnych głoszonych przez siostry pod szyldem LCWR. Jej władze nie zgodziły się z zarzutami i postanowiły sprawę przedyskutować w Watykanie, dokąd udały się przewodnicząca konferencji oraz dyrektor wykonawcza. W rozmowach w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary wziął udział delegat Stolicy Apostolskiej do spraw oceny doktrynalnej Konferencji Zakonów Żeńskich w USA, arcybiskup Peter Sartain.
Jak stwierdzono w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego, spotkanie pozwoliło przedyskutować sporne kwestie w atmosferze otwartości i serdeczności. Przypomniano także, iż zgodnie z normami prawa kanonicznego, Stolica Apostolska posiada zwierzchność nad konferencjami wyższych przełożonych zakonnych, do których należy LCWR. Celem tego jest wspieranie współpracy między instytutami zakonnymi, a Stolicą Apostolską i konferencjami biskupimi. Celem oceny doktrynalnej jest pomoc Konferencji Zakonów Żeńskich w USA w tej ważnej misji, promując wizję kościelnej komunii opartej na wierze w Jezusa Chrystusa i na nauczaniu Kościoła, jak to jest przez wieki wiernie przekazywane pod przewodnictwem Magisterium Kościoła. Czytamy w komunikacie.
Henryk Mikołaj Górecki. Kompozytor poszukujący sakrum.
Z Wojciechem Kilarem rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Henryk Mikołaj Górecki jedną część ze swojej twórczości poświęcił muzyce religijnej, sakralnej, kościelnej. Czy to był ważny element w jego twórczości?
No ja jestem przeciwny jednak oddzielaniu muzyki sakralnej w ogóle, a w twórczości Henryka zwłaszcza, że oddzielanie jej od całej twórczości. Także mówienie, że to jest jedna strona jego działalności, jego twórczości, a jest jakaś druga inna, która nie jest sakralna. Nie. Albo się jest sakralnym we wszystkim, co się robi, albo się nie jest. To może jest banał, ale to trzeba powtórzyć takie proste czasem że równie świętym jak msza Mozarta są jego najprostsze utwory, bo one są po prostu dobre, czyste, piękne, szlachetne, budujące człowieka, a nie niszczące. Ja myślę, że zwłaszcza w twórczości Góreckiego wszystko, co pisał, było sakralne. Było przesycone Bogiem, przesycone religijnością, przesycone dobrym, pięknym, szlachetnością.
Które utwory sakralne zwracają taką szczególną uwagę, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli się mało zna twórczość tego kompozytora?
Problem z Góreckim jest taki, że jego muzyka może być odbierana właściwie w dwojaki sposób. To jest przykład najsłynniejszego jego utworu, czyli Trzeciej Symfonii, Symfonii Pieśni Żałosnych. Dla nas to jest muzyka głęboko sakralna. Muzyka, która nie tylko swoim wyrazem, swoją emocją, swoim znaczeniem, jeśli muzyka w ogóle może mieć jakieś znaczenie, bo to jest, muzyka jest taką sztuką właściwie, o której ciągle się ludzie spierają, czy muzyka jest asemantyczna, czy nie jest, czy coś znaczy, czy jest tylko muzyką, czy też mówi o jakichś innych rzeczach. Więc właśnie przypadek tej symfonii i jej ogromnego sukcesu, światowego sukcesu, jest, powiedziałbym, dwojaki. Zresztą to nie ja jeden to zauważyłem, że z jednej strony tą taką powtarzalność fraz, powtarzalność okresów muzycznych można odbierać jako płynącą, i tak ja ją odbieram, jako płynącą z naszej katolickiej tradycji religijnej, że ta powtarzalność, ta repetycyjność, to, że niektórzy zaliczają muzykę Henryka do czegoś, co nazywa się muzyką minimalną, minimalistyczną, muzyką repetycyjną, że to ma źródła głęboko nasze, głęboko katolickie, tak jak repetycyjny jest różaniec, jak repetycyjna jest koronka, litania, suplikacje, niektóre psalmy, zwłaszcza psalm 136 z tym takim stale powtarzanym chwalcie Pana nad Panami, bo na wieki łaska Jego, to na wieki łaska Jego, to się powtarza wielokrotnie. Natomiast nie ulega wątpliwości i ja myślę, że Henryk sobie z tego doskonale zdawał sprawę, że taki ten światowy sukces, chyba największy sukces w ogóle w historii polskiej muzyki, sukces tej Trzeciej Symfonii, wynikał też z tego, że w pewnych kręgach, nazwijmy je kręgami hipisowskimi, new age'owymi, odbierano to jako taką muzykę, z którą się kontempluje, przy której się dobrze pali trawkę. Ale ja jednak głęboko wierzę w to, że nawet ci, którzy tak ją odbierali, właśnie tylko jako taką muzykę, powiedziałbym, transową, że jednak te teksty, których użył Henryk w swojej symfonii, i to odwołanie się wyraźne do religii, do Matki Bożej, że to pozostawiło jakiś ślad nawet w tych, dla których ta symfonia była tylko taką, no jak mówię, muzyką, przy której dobrze się pali trawkę. Także no ja na to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, na te korzenie, tak jak powiedziałem, z naszych modlitw, z psalmów i z naszej liturgii po prostu.
On się wzdrygiwał, jak ktoś mówił, że to jest muzyka new age'owska, a z drugiej strony dostawał też drgawek i zwracał zawsze uwagę, że to nie jest muzyka Holokaustu. To jest muzyka jednak z dwiema modlitwami maryjnymi w elemencie pierwszym i drugim. Skąd to takie nieporozumienie, a z drugiej strony takie niedocenianie elementu chrześcijańskiego? Na Zachodzie we wszystkich prawie komentarzach pomija się kompletnie ten element chrześcijański wiary Góreckiego. Skąd takie nietrzymanie się jednak tekstów, które użył kompozytor? Skąd takie jakby nawet odpychanie chrześcijaństwa?
Tych tekstów to po prostu niektórzy nie rozumieją. Zwłaszcza, że jest to kazus i to jest właściwie taka nasze, nie chcę powiedzieć przekleństwo, ale że bardzo wiele utworów, że jeszcze właśnie w tej Trzeciej Symfonii te teksty są słyszalne, dlatego że muzyka ich nie przykrywa. Natomiast w ogromnych dziełach, gigantycznych, największych mistrzów, nie wiem, Bacha, Mozarta, Beethovena, ten tekst jest w dużej mierze niezrozumiały. No jeżeli to jest msza, no to wiadomo, to się wie. Jeśli powiedzmy ktoś, no nie, powiedzmy kredo, no to wiemy, jakie to są słowa. ale przypuszczam, że ktoś, kto pierwszy słucha tej muzyki i nie wie, że to jest credo, to on nie usłyszy tych słów w tej jakiejś masie orkiestrowej, która to niejako przykrywa. W moim pojęciu jest to największy komplement, jaki mojemu drugiemu, nieżyjącemu już niestety, przyjacielowi mógłbym sprawić, że w gruncie rzeczy ta muzyka, ona jest bliska temu, co dla mnie jest muzyką najczystszą. Muzyką, która jakby najbardziej bezpośrednio kontaktuje się z Bogiem, z kosmosem, czyli chorałowi gregoriańskiemu. Oczywiście ona jest w porównaniu z chorałem gregoriańskim o tyle bogatsza, o ile rozwijała się muzyka w kościele, rozwijała się muzyka w ogóle, ale jej jakaś taka czystość muzyki właśnie Góreckiego, jej przejrzystość, jej prostota, jej skromność, jej pokora jest bliska temu, co ja zawsze powtarzam, często prowokująco, że nie ma większej muzyki sakralnej niż chorał gregoriański. I tutaj jeszcze by trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo przypuszczam, właściwie wiem, że w ogólnym pojęciu słuchaczy najtrudniej jest pisać muzykę taką, im więcej dźwięków, im więcej tej szaty zewnętrznej, im więcej patosu, im więcej mocnych efektów, tym trudniej jest ją pisać. A wydaje się, tam dużo bardzo nut, bogactwo ogromne. To jest tak jak katedra, powiedzmy, i skromny wiejski kościółek, czy kapliczka przydrożna. Bo muzyka Góreckiego jest taka właśnie jak ten wiejski kościółek. Mogłoby się wydawać, że właśnie ta muzyka, no, bogata, niesłychanie dźwięki, operująca ogromnymi zespołami, posługująca się efektami niesłychanie patetycznymi, potężnymi, wylewnością partii lirycznych i tak dalej, że ona jest właściwie najtrudniejsza do pisania. Myślę, że już całkiem taki, powiedzmy, prosty słuchacz może pomyśleć, że im więcej nut, tym to trudniej napisać. Ale ja wiem to z własnego doświadczenia, że właśnie najtrudniej jest pisać tą muzykę skromną. Ja bym nazwał ją taką nagą. Tutaj właściwie kompozytor staje, jego wnętrze staje jakby nagie przed słuchaczem. Nieprzykryte blichtrem, nieprzykryte jakimś blaskiem, powiedzmy, potężnym, nieprzykryte ogromem brzmienia orkiestry, potęgi chórów i tak dalej. I ta muzyka jest rzeczywiście, ona jest, to tylko wybrani naprawdę potrafią taką muzykę pisać. Się wydaje, że ona jest prosta. Górecki ma wielu naśladowców. I to jest jakiś taki dziwny, że to się od razu widzi, że to nie jest Górecki. Na przykład w jego choralnych utworach. Ja czasem słucham radia, już nie znam wszystkich jego utworów. Znaczy znam wszystkie te wielkie jego utwory, ale na przykład dorobku właśnie choralnego, no nie znam niektórych. Ale zdarzyło mi się wiele razy, że słuchałem właśnie jego pieśni choralnych. Ja od pierwszej chwili wiedziałem, że to jest Górecki, że to jest jego ręka. To trudno właściwie wyjaśnić. Ktoś może pomyśleć, no dobrze, ja też wezmę jakąś figurkę i będę ją powtarzać 20 razy. Ale to właśnie trzeba wiedzieć, jaką trzeba tą figurkę tak wyszlifować. Trzeba ją tak przemyśleć, tak przeżyć, co trwa czasem miesiącami, żeby ona potem powtarzana budowała jakąś całość. Jeszcze też trzeba wiedzieć, ile razy to można powtórzyć. To nie jest tak, że liczymy się z pojemnością emocjonalną, jeśli można tak powiedzieć, słuchacza. Nie, no powtórzę to powiedzmy 8 razy, bo jak to będzie 12 razy, to już będzie za dużo. Nie, z tym się trzeba urodzić. Z tym wyczuciem tego, na co można sobie pozwolić, jak daleko posunąć właśnie surowość, prostotę muzyki, to z tym się trzeba urodzić. No i Henryk się z tym urodził i to jest ta siła jego muzyki.
Jednym z najpiękniejszych jego psalmów jest Miserere, które w szczególnych okolicznościach Solidarności, nawet końca stanu wojennego, ataku, podniesienia przez komunistów rąk na robotników w Bydgoszczy, rodzi się Miserere, który jest po prostu nowoczesnym, dwudziestowiecznym psalmem. Jak powstawały te jego przepiękne utwory, które są, tak jak mówiliśmy, w konstrukcji proste, ale w brzmieniu powalające jakby serca słuchaczy i dodające im otuchy, tak jak Wieszczowie kiedyś Sienkiewicz, tak Górecki w stanie wojennym potrafił dodać okupowanemu krajowi coś ku pokrzepieniu serca.
To jak powstawały te utwory właśnie, które niejako łączą się z naszą historią dramatyczną ostatnich lat, No to mnie trudno na ten temat powiedzieć. To trzeba było to spytać właśnie samego Henryka. Ja mogę powiedzieć w ogóle, jaką on przywiązywał wagę do pisania tego, co naprawdę czuje, że jest jego, na co on ma pomysł. Że on nie był człowiekiem, nie był kompozytorem, u którego tak mi się wydaje, że po prostu się zamawia utwór i kompozytor mówi, no jestem fachowcem, prawda, stary wygra, wszystko wiem, znam i tak dalej, nie ma problemu, napiszę. Ja może opowiem tylko jedną historię, bo tutaj, kiedy jeszcze właśnie w tym pokoju, w którym siedzimy, on mieszka tam po drugiej stronie ulicy, także bardzo często spotykaliśmy się, czasem kiedy on przychodził do nas, kiedy ja wpadałem do niego. Czasem spotkaliśmy się na przystanku tramwajowym i pamiętam, że miał właśnie zamówienie, to była bodajże orkiestra w Norymberdze, zamówienie na utwór orkiestrowy. No i on mi o tym opowiedział, no miało to być wykonane w jakimś roku. No ja go spotkałem po jakimś czasie i spytałem go, czy napisałeś już ten utwór. On mówi, że nie mam pomysłu. Spotkałem go za rok, mówi, napisałeś do Norymbergi, mówi, no ciągle nie mam pomysłu. To tak trwało latami, on nigdy tego utworu nie napisał, bo to jest ta niezwykła jego uczciwość, że ja nie dam byle czego, coś tak machnę, mam wprawę, jestem dobry, że miecha, mówiąc tak kolokwialnie, to się napisz. To musiał być rzeczywiście pomysł, on dawał do wykonania tylko to, co uznawał, tak myślę, że jest najlepszym tym, na co go stać, że jest rzeczywiście pomysłem, który powstał autentycznym, nie wymuszonym przez to, że myślę, a może bym tak napisał jakiś utwór, prawda, jestem właśnie fachowcem, to napiszę tam kantatę jakąś tam. W gruncie rzeczy tych utworów w porównaniu z utworami niektórych naszych kolegów jest niewiele stosunkowo. Nie będę tu wymieniać nazwisk, ale są kompozytorzy, którzy mają tych symfonii masę, prawda? I w świecie, i nasi koledzy niektórzy. Także określiłbym się jednym słowem, że on był właśnie sprawiedliwy, że on był prawy. On był prawy i sprawiedliwy.
Ale jeżeli już coś usłyszał w swojej duszy i podzielił się z tym, to był kawałek niezwykły. Powiedzmy, jak taka muzyka czysta oddziaływuje na duszę, na serce? Co ona wywołuje, jeżeli taka trzecia symfonia pociągnęła miliony jednak słuchaczy, którzy zachwycili się od razu tym utworem? Co musi być w utworze, żeby trafić głębiej, nie tylko w jakieś takie popowe lubię, nie lubię, tylko pociągnąć to wnętrze?
Na pytanie, jak to się dzieje, że ta muzyka trafia do wielu ludzi, nawet do tych, dla których niekoniecznie muzyka tak zwana poważna trafia, to na to odpowiedź jest bardzo prosta. Ale to też z tym się trzeba urodzić. Tego sobie człowiek nie powie. Będę pisać dla ludzi. To nie pomoże. Jeśli się człowiek nie urodził z poczuciem, no z czym? Z miłością. Z miłością do drugiego człowieka, a także z miłością do tego, któremu tą muzykę swoją daje. To jest po prostu to, że no nazwałbym to humanizmem jakimś. Humanizmem, że jest w tej muzyce coś takiego, co się nie da zaplanować, co się nie da muzykologicznie określić, co się nie da opisać, prawda, że ta muzyka przemawia do ludzi, dlatego że on kochał drugiego człowieka, że to nie było pisane tylko na chwałę muzyki, ale było pisane dla kogoś. Ale jeszcze raz się zastrzegam, tego nie da się założyć, on tego nie zakłada, on taki był, on taki się urodził. On się urodził człowiekiem, który kocha, który miłuje bliźniego swego. To ludzie wyczuwają.
Pierwsza część wywiadu z Wojciechem Kilarem kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.